ta pieśń, która brzmiała przed chwilą, tylko mnie poprowadź, Panie mój, to też moja modlitwa, by w tym głoszeniu, w tym zwiastowaniu Ewangelii, w tym, co chcę dzisiaj przekazać Kościołowi, domowi Łazarza, Bóg mnie poprowadził. Proszę, pomódźcie się jeszcze razem ze mną. Ojcze Niebieski, tak bardzo potrzebuję Twojego prowadzenia. Chcę być kanałem, przez który Ty mówisz do swojego ukochanego zboru, do tych, których odnalazłeś w tak strasznych miejscach, tych, których Ty zgromadziłeś, bo w Twoich oczach, bo w Twoim sercu są cenni, ważni, są jak prawdziwe perły. Dlatego, Panie, uczyń mnie godnym przekazania Twojego słowa do tych, których tak bardzo kochasz. Pomóż mi w tym, Duchu Święty. Proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania chciałbym, żeby zabrzmiał bardzo stanowczo. Nic bez Niego. Kropka. Amen. Bez jakichś tam trzech kropek na końcu, bez, powiem Boże, znaku zapytania na końcu, bez ujmowania tego jakiejś tam nawiasy czy cudzysłów. Niech to zabrzmi tak mocno, to nie tylko w naszych ustach, sercach, ale przede wszystkim w naszym życiu. Nic bez Niego. Rano mówiliśmy już o wyjątkowości Ewangelii świętego Jana. Tak różnej od pozostałych trzech synoptycznych Ewangelii, ale różnie ze względu na to, że Jan postawił sobie bardzo wyraźny cel, by pokazać, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Nie tyle mówić o tym, co czynił, nie tyle cytować to, co mówił, ale pokazać, kim on naprawdę jest. Kiedy czytamy opracowania na temat tej Ewangelii, a myślały nad tym na pewno tęgie głowy i wielu zainspirowanych tą Ewangelią, dociekało, modliło się, pytało Boga, prosiło Boga o takie prowadzenie, by ta Ewangelia w sposób szczególny przemawiała, nie tylko do nas, ale i do tych, którzy ją głosimy. Mówiłem wam na to, że bardzo często ta właśnie Ewangelia jest zalecana jako pierwsza lektura Pisma Świętego, jako ten elementarz, podstawa dla tych, którzy właśnie uwierzyli, właśnie wyszli do przodu, przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela i pytają, co dalej. Wtedy dostają do ręki Ewangelię Janową. Mówi, czytaj, przyjmuj to słowo, a zobaczysz, co dalej. Bo kiedy zrozumiemy, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, kiedy zrozumiemy Jego wielkość, Jego wyjątkowość, to będziemy wiedzieć, co dalej mamy robić. Mówiłem wam rano też, że właśnie w tej Ewangelii, w trzecim rozdziale, Nikodem przychodzi nocą do Jezusa i składa wyznanie niezwykłe. Wiemy, że przyszedłeś od Boga. Bo nikt nie mógłby takich znaków czynić, gdyby Bóg nie był. Gdybyś nie przyszedł stamtąd, gdyby Bóg nie był z tobą, nie ma mowy, by ktokolwiek takie znaki czynił. Nikodem nie ma wątpliwości, nie ma najmniejszych wątpliwości, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. I słyszę rzeczy, które właśnie pokazują mu, co ma dalej robić. Słyszy, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz wejść do Królestwa. Słyszy, że Bóg tak umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Jan w swojej Ewangelii daje nam takie bardzo wyraźne wskazówki, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Mówi się o tym, że jest w tej Ewangelii 7 świadków boskości Jezusa. Jan Chrzciciel, Natanael, jeden z powołanych apostołów, Piotr, który składa wyznanie, Marta, która jako pierwsza kobieta mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ja wiem, kim ty jesteś. Jan, umiłowany uczeń i wreszcie sam Jezus składa świadectwo o sobie. W tej Ewangelii jest też 7 niezwykłych cudów. Znaków, których nikt inny, jak tylko sam Bóg, nie był w stanie wykonać. Taki pierwszym cudem, którym wielu się podoba i który też sprawia, że wielu jest zafascynowanych. To jaki cud? O, terenu nie spodziewałem się po tobie, że tam ty. Pierwsza wspomnisz tu o Kanie Galilejskiej.
Jak powiem o cudach, to pierwsze jest. Tak.
Takim cudem jest uzdrowienie syna dostojnika, szczytnika rzymskiego na odległość sługi. Dostojnika szczytnika rzymskiego na odległość. Niezwykłe, prawda? Bez przychodzenia, bez nakładania rąk, bez jakichś takich ceremoniałów, które nam się wydają wręcz niezbędne, by cud mógł zaistnieć. On słyszy, wróć do domu, twój sługa żyje, twój sługa jest zdrowy. I dowiaduje się potem ten człowiek, że właśnie w tej godzinie, kiedy on rozmawiał z Jezusem, jego sługa ileś tam mil, kilometrów dalej został uzdrowiony. Wstał z łóżka. Takim cudem jest cud, o którym mówiliśmy rano. Uzdrowienie sparaliżowanego nad dodatką Betesda. Leżał ciężko chory przez 38 lat. A Jezus przyszedł do niego, spytał, chcesz być zdrowy? Mówi, Panie, przecież nie mam żadnego człowieka, który by mi pomógł. Wstań, chłopie, weź swoje łoże i chodź, i noś to łoże i opowiadaj. Leżałem na tym łożu 38 lat. Takim cudem jest też chodzenie po wodzie, coś niezwykłego. Przywrócenie wzroku niewidomemu od urodzenia. I wreszcie to, o czym często tutaj w naszym domu, w naszym kościele mówimy. Cud wskrzeszenia Łazarza. Nie kogoś, kto przed chwilą umarł, jak córka Jaira, przełożonego synagogi, czy młodzieniec w Nain, syn, jedyny syn wdowy. Ale kogoś, kto leżał już w grobie od 3 dni, kogoś, kogo ciało już zaczęło się rozkładać, kto już cuchnął, Jezus polecił odsunąć się ten kamień. Zawołał, Łazarzu, wyjdź. I ten wyszedł. To o tych znakach mówił też Nikodem. Nikt nie byłby w stanie takich rzeczy czynić, gdyby Bóg nie był z nim. I wreszcie kolejny sposób przekazania przez Jana tego rozpoznania, tego janowego przekonania, tej janowej pewności, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. To 7 wspaniałych stwierdzeń, które Jezus powiedział sam o sobie. On wiedział, kim jest. Dla Żydów to, co Jezus mówił o sobie, co jest zacytowane w Ewangelii Jana, ma szczególne znaczenie, bo każde z tych stwierdzeń rozpoczyna się od słów ja jestem. Od imienia Boga. Od świętego imienia Jahwe. To dla nich nie było jedno z wielu imion. To nie było imię, które można sobie wypowiadać od tak jako przerywnik w zdaniu czy w codziennych jakichś czynnościach. Mówiłem wam, że kiedy żydowscy pisarze przepisywali pisma i kiedy dochodzili do miejsca, gdzie należało napisać imię Jahwe, wstawali od swojego stołu, szli obmyć ręce, szli ubrać na siebie czyste, odświętne szaty. Wracali z powrotem do swojej pracy. Wtedy dopiero pisali imię Jahwe. Po czym wstawali, przebierali się w normalne, robocze szaty i pisali dalej. Kiedy linijkę dalej znowu występowało imię Jahwe, wstawali, obmywali się, przebierali świąteczną szatę, by broń Boże, nie pisząc to imię, nie zgrzeszyć, nie ująć czci należnej imieniu Boga. I oto w tej Ewangelii aż siedmiokrotnie pojawiają się słowa Chrystusa. Ja jestem. Po raz pierwszy przy nakarmieniu 5000 mężczyzn 5 bochenkami chleba i 2 rybami. Jezus mówi, ja jestem chlebem z nieba. Po trakcie tego cudu przywrócenia wzroku niewidomemu od urodzenia, Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kiedy dzieją się te rzeczy w domu i przy grobie Łazarza, Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kolejne ja jestem padają, kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą dla owiec. Kiedy mówi, ja jestem dobrym pasterzem. I wreszcie, kiedy mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Słowa, które powinny nas tak ukierunkować, że właściwie już nie ma potrzeby szukać jakiejkolwiek innej drogi, dociekać jakiejkolwiek innej prawdy, zastanawiać się, kombinować, wybierać, jakie życie mam wybrać. Kiedy wielki ja jestem, mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym Jezus mówi, ja jestem. Mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. I na tym może wyznaniu skupimy się w tej chwili. Ewangelia Jana, rozdział 15, od pierwszego wersetu. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficie. Wy jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się i rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Nic bez Niego. Jak trudno to często przyjąć. Nic beze mnie uczynić nie możecie. I wielu mówi, jak to nic? Bo, siostro, bracie, cokolwiek czynisz bez Jezusa, to jest po prostu nic. To nie ma żadnej wartości. To są śmiecie, to są rzeczy kompletnie bez znaczenia. Czasami bez Jezusa budujemy jakieś potężne domki z kart. Wydaje nam się, że pałac wybudowałem, a jedno pyknięcie, jedno dmuchnięcie, jeden dotyk małym paluszkiem wystarcza, by runął ten cały pałac, ten cały dom. I co zostało? Nic. Ile wielkich karier politycznych, ile wielkich karier artystycznych, ile wielkich dzieł ludzkich zbudowanych bez Jezusa poszło w zapomnienie. Gdyby nie Google, gdyby nie jakieś tam encyklopedie who is who, wiele nazwisk, wielu wielkich, w ogóle ciężko by się było dowiedzieć, domyśleć, kto zacz był, o kogo to chodzi. A całe życie, a wszystkie swoje siły, wszystkie wspaniałe talenty, zdolności poświęcił na budowanie wielkich, wspaniałych rzeczy, które okazały się i dziś okazują się, być jutro okażą się po prostu niczym. Po prostu niczym. To dla nas, chrześcijan, wydaje się niemal oczywiste. Tym bardziej, że my to przecież budujemy z Jezusem. My owocujemy w Jezusie. Skoro tu jesteśmy, to wszystko w porządku. Jestem wszczepiony w tą winorość, jesteś wszczepiony w ten pień i wszystko gra. Ale i tu nie powinniśmy sobie tak od lekko powiedzieć, o mnie to już niech się tamci martwią, u mnie wszystko jest okej. Dlatego, że Jezus bardzo wyraźnie tutaj mówi, jaka jest rola Ojca, który jest winogrodnikiem. Jaka jest rola Ducha Świętego, który przychodzi i mówi o sądzie, mówi o grzechu, mówi o sprawiedliwości. Ducha Świętego, który słowa Chrystusa umieszcza w naszych sercach, składa w nas ten wspaniały swój depozyt. Jestem wszczepiony w ten pień, a nie wydaję owocu. To coś nie tak. Nie ma możliwości, siostro, bracie, byś był wszczepiony w ten cudowny pień, w którym jest Jezus Chrystus, a owocu nie wydawał. Może tylko wydaje ci się, że jesteś wszczepiony. Może ci powiedzieli, wszystko w porządku, nie przejmuj się. Nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję, wiesz. No, to jest w porządku. Należysz do kościoła, chodzisz do kościoła, w porządku i gra. A przychodzi winogrodnik i patrzy, rozchyla te piękne, zielone liście i mówi, no dobrze, ale gdzie są owoce? Gdzie są owoce? I tutaj też nie mamy raczej wątpliwości. No tak, tłumy przychodzą do kościoła, a tylko niewielu wydaje owoce. Nie to, co u nas, prawda, bo u nas to w tamtym kościele tak, ale u nas wszystko w porządku. Skoro jest w porządku, skoro są owoce, to winogrodnik mówi, no wreszcie nie mam nic do roboty. Mogę sobie siąść na leżaku pośrodku mojej winnicy, opalać się na słoneczku i nie martwić. Bo wszystkie te pędy owocują. Ale praca Ducha Świętego, tego cudownego depozytu, jaki Bóg w nas włożył, sprawia, że nasze owocowanie może być coraz obfitsze, coraz wspanialsze, coraz bogatsze. Że nie ma żadnego usprawiedliwienia, by się zatrzymać na jakimś etapie 5 winogron na tydzień. O, tak to obrazowo jakoś sobie przedstawmy. W zupełności wystarczy. Tamten daje 2, ten daje 3, a ja 5. O, proszę bardzo. Ale okazuje się, że gdyby troszeczkę przyciąć z mojego, swojego życia, gdyby usunąć niektóre niepotrzebne liście, jakieś odrośla, które ku niczemu nie prowadzą, to twoje, moje owocowanie może być bogatsze. Nie 5, a może nawet 10. Wow. Nie no, nie przesadzaj. On tyle już robi, że już więcej się nie da. Czyżby? Przecież to nie naszą siłą, nie naszą mocą, ale mocą Ducha Świętego. Przecież mówiliśmy sobie rano, przypominaliśmy sobie, jesteś świątynią Bożego Ducha. Czy są jakieś ograniczenia dla Bożego Ducha? Czy są jakieś rzeczy, które są niemożliwe dla wierzącego? Jezus mówiąc tu to kolejne swoje wspaniałe, ja jestem prawdziwą winorośną. Mówi, o cokolwiek, jeżeli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Nie ma nic niemożliwego. Nie ma granicy możliwości dla tego, który jest świątynią Ducha, którego wypełnia Boży Duch, którego wypełniają te soki płynące z Chrystusowego pnia. 10 winogron wystarczy. Już więcej możliwości nie ma. Ależ są. Jeżeli trwasz w tym pniu, w którym jest Chrystus, jeżeli Jego słowa trwają w tobie, a ze słuchania bierze się wiara, wiara, która rośnie. Wiara, która nie jest jakimś etapem. Doszedłem do poznania wystarczy. O, tutaj wiary. Gdybyś miał wiarę wielkości ziarka gorczycy, góry byś przenosił. Moc, możliwości, jakie daje nam Duch Święty, są wręcz nieograniczone. Nie oceniaj możliwości swoich, możliwości Kościoła na podstawie naszych ludzkich zdolności. Ten już więcej nie potrafi. Nasz Kościół, a cóż tu nas jest? 30-40 osób? A cóż my możemy? Tam w Kijowie przychodzi na wieczorne nabożeństwo 3000 osób. Na porannym dzisiaj było 5000. Oni to mogą, ale my... Co my możemy? A może z tych owocujących gałązek, bo wiecie, jestem dumny z was. Tylu tu jest zaangażowanych w służbę. tyle owocu każdego dnia wydajecie, kiedy jestem wśród was. Wiem, że to jest żywy Kościół. Nie teoretyczny, nie Kościół martwych członków, ale żywy Kościół. Tu się ciągle coś dzieje. Ktoś upada, ale dwóch go podnosi. Ktoś płacze, ale pięciu go pociesza. Ktoś się raduje, a razem z nim dziesięciu śpiewa alleluja. Ktoś choruje, a natychmiast przychodzi ktoś i mówi, wiesz, pomodlę się o ciebie. To jest Kościół, który owocuje. Kościół, który naprawdę daje nadzieję. Jest dla każdego pastora byłby radością. Ktoś myśli, z tymi bezdomnymi to same kłopoty. Same pijoki, narkomani i w ogóle to. Ale to jest żywy Kościół. Kiedy widzimy, jak Bóg porusza się pośród was. Jak w trakcie głoszenia słowa mogę patrzeć na was, widzę wyraźnie, jak jesteście poruszani. Głosiłem też w miejscach, gdzie czułem się, jakbym grochem walił o ścianę. Może ja źle głosiłem. Może bardziej głosiłem z wątroby niż z serca czy z ducha. Ale to straszne uczucie dla kaznodziei, kiedy głosisz i słyszysz, jak dudni, jak się nic nie dzieje. Ale tu, kiedy głoszę, mam czasami wrażenie, że bijecie Boże Słowa jak gąbka. Że to jest takie, że to znika w was, że to wpada w was głęboko. I wiem, że jeżeli głoszę Boże Słowo, to owoc będzie. Trzeba poczekać czasami. Na niektórych tydzień, na niektórych miesiąc, na niektórych i 10 lat. Aż wreszcie patrzymy, jest owoc i to wcale nie byle jaki, bo nasienie nie było byle jakie, bo nasienie było, nasieniem było Boże Słowo. Jeżeli Boże Słowa, jeżeli Słowa Chrystusowe będą w was trwać, pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Czy jest coś możliwe, niemożliwe dla wierzącego? Nie twoją siłą, nie mocą mojego gadania, nie mocą twojego intelektu, nie mocą mojego daru przekonywania, ale mocą Bożego Ducha, nieograniczoną mocą Bożego Ducha to się stanie. Kiedy ten pięknie namalowany przez Jana obraz, kiedy te cytowane słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa się ubrali w taki, no gdzieś plastycznie, taką formę już wizualną, zobaczysz wyraźnie, że każda gałąź odłamana od krzewu, choćby nie wiem jak była rozrośnięta, jak pięknie wyglądała, leżąc z boku, usycha, traci na wartości. Kiedyś była przedmiotem dumy, może najwyżej wyrosła, może najbardziej się rozrosła, może najpiękniejsze owoce wydawała, ale odłamana od krzewu staje się niczym, bo nic bez niego uczynić nie możemy, bo nic bez niego nie ma tak naprawdę wartości. Nie mówmy o niesprawiedliwości. Tyle owocu tej gałęzi zawdzięcza, a teraz, jak ona odłamana, Bóg wszczepił nas w swój pień. Chce, byśmy pilnowali tego wszczepienia. Byśmy dbali o to, by te soki płynęły do nas. By te Jego słowa wypełniały nas nieustannie. Bo inaczej żadnego owocu nie wydamy. A jeżeli już wydajemy, to nie siądźmy sobie w kącie zadowoleni. Ja i tak więcej robię niż inni, co też. Ja pracuję na kuchni, to wystarczy. Co się tam będę. Nie wystarczy. Nie dlatego, że Bóg chce cię wycisnąć jak komornik cytrynę. Ale dlatego, że moc zdeponowana w tobie, moc Ducha Świętego, to coś, co nie ma ograniczenia. możesz, siostro, bracie, o wiele więcej dla Chrystusa, dla chwały Boga Ojca. Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony. Przez to, że przyniesiecie obfity owoc. Owoc, który przerasta ludzkie zrozumienie. Kto? On takie rzeczy potrafi? Pamiętacie Marudę, dość często się z nim ostatnio chlubimy, błogosławimy go. Kiedy to przyszło tutaj, w Brukseli 2 tygodnie temu wyświetlał swój portret, swoje zdjęcie zrobione tu w korytarzu gdzieś, parę dni po tym, jak przyszedł. Wszyscy patrzyli ze zdumieniem, mając obok żywego Rysia, tak przemienionego. Mówi, to byłem ja. To byłem ja. On, kiedy staje z autorytetem, głosi słowo tam przed zborem, muszę pomyśleć, kto? Pastor, który jest dyrektorem krakowskiego seminarium biblijnego, mówił, że jak przeczytał pierwszą pracę na seminarium Rysia, to nie wiedział, czy się ma śmiać, czy płakać. Ale jak przeczytał ostatnią pracę dyplomową, to z pełnym szacunkiem sam się wprosił, że chciałby dyplom wręczyć Rysiowi tu, przed kościołem. Że chciałby poświadczyć, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w Rysiu. Miał obraz pierwszej pracy i ostatniej. Miał obraz 2 lat wzrastania i czerpania tych soków z Chrystusowego pnia. Dziś możemy widzieć owoce. Dziś prowadzą służbę ewangelizacyjną razem z terenią w Brukseli i to wcale nie koniec. To wcale nie koniec. Kiedy byliśmy tam 2 tygodnie temu, to widzieliśmy, że to dopiero początek. I u nich trzeba obciąć jeszcze trochę takich odrostów w prawo, w lewo, które gdzieś tam idą. I u mnie trzeba tego jeszcze pousuwać kupę, bo ja wiem, że pełen Bożego Ducha powinienem wydawać o wiele więcej owocu, że te ograniczenia to nie jest kwestia koniec możliwości Ducha Świętego, ale to są rzeczy, które dobry winogrodnik, mój Ojciec Niebieski, będzie we mnie obcinał, bym jeszcze obfitszy owoc wydawał. Obcinanie boli, ale warto. Ale naprawdę warto. Bo owocowanie dla Boga, bo owocowanie dla Jego Kościoła, bo przynoszenie na tacy, srebrnej tacy, owoców Ducha Świętego i częstowanie nimi braci, siostry w Kościele, to naprawdę cudowna sprawa. Cudowna, to daje tyle radości, tyle satysfakcji. Ale najbardziej cieszy to, że Chrystus jest w tym uwielbiony. Że Bóg, Ojciec odbiera sobie chwałę w niebie. To zbyt optymistycznie brzmi w takim zborze? Pastor Jurek często cytuje ten fragment mówiący: przyjrzyjcie sobie, się sobie, kim jesteście. Z jakiego rodu jesteście? Ilu tu jest biznesmenów? Ilu tu profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych? Ilu magistrów? Ilu inżynierów? Ilu doktorów teologii? Przyjrzyjcie się sobie. Takich właśnie nasz Bóg odnalazł. Takich nas zgromadził. I to nie naszymi tu wspólnymi możliwościami, mówią społeczność, ten, prawda, to jest profesor od tego, a tamten od tego. Jak razem się zbierzemy, zrobimy burzę mózgów, to wymyślimy tutaj proch i odkryjemy Amerykę. Przyjrzyjcie się sobie. To nie naszymi możliwościami, to mocą Ducha Świętego, by Bóg Ojciec był uwielbiony w tych owocach, jakie wydamy w szczepieniu Chrystusa, gdy Jego Słowo będzie w nas trwało. I nic bez Niego uczynić nie możemy. Bez Niego żadne z tych wspaniałych wydarzeń nie mogłoby mieć miejsca. jak nakarmić 5000 chłopa samych, a jeszcze przecież i kobiety, i dzieci. Czasami te kobiety i dzieci o wiele więcej zjedzą niż tam pracowity nawet chłop. 5 bochenkami i 2 rybami. To niemożliwe. Bez niego niemożliwe. Jak możliwe, żeby niewidomy od urodzenia odzyskał wzrok? Ale on powiedział, ja jestem światłością świata. Mieliśmy kwiatek u nas w pokoju, takie drzewko, jakiś tam figowiec, czy twister, jak to się nazywa, od małego rosło, ale u nas dość ciemno jest w tym pokoju. Zaczęło marnić, zaczęło kiepsko, no wiecie, na gałązce 4 listki i wyglądało to trochę na przy nowoczesnej sztuce jakiegoś zamiłowania do abstrakcyjnych dekoracji, to można powiedzieć, że taki krzok to jakaś tam dekoracja jest. Ale wystawiliśmy go na korytarz przy dużym oknie do światła. I dzisiaj już patrzę, a te listki, które miały większą wielkość, no 5 groszówek, już dzisiaj tam na nim jakieś takie większe. Już go nawet z daleka widać, że coś się dzieje. Tam ilonko podlewasz. Mówi, tak, co parę dni. Ale on tam ma światła. On tam ma światła coraz więcej, dzień coraz dłuższy, słonka coraz więcej. On tam wreszcie zacznie żyć. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ślepy od urodzenia odzyskał wzrok. Bez niego to by było absolutnie niemożliwe. Ale z nim wszystko jest możliwe, bo on jest światłością świata. Jak rozkładające się ciało Łazarza, cuchnące już na odległość, powiązane bandażami, jakby mogło wyjść z grobu, gdyby nie ten, który powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Nie wydał rozkazu, usuńcie ten kamień i zawołał, Łazarzu, wyjdź. Czy bez niego to mogłoby się wydarzyć? A co ze słowami, ja jestem dobrym pasterzem? Ilu fachowców wyszkolonych w pasterzowaniu? Ilu mieniących się dobrymi pasterzami? Okazuje się, że to tylko najemnicy, że robią to dla zwykłego zysku. Bo kiedy przyjdzie atak, kiedy przyjdzie, zaatakuje lew, niedźwiedź, wilk, wieją, gdzie pieprz rośnie, bo co oni się będą narażać? Dla głupich owieczek? Ilu pasterzy pasterzuje tylko do czasu, jak im płacą? Przestają płacić, to idą szukać innego pasterzowania. A Jezus mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. Kiedy jesteś w Jego owczarni, kiedy jesteś Jego trzodą, to nie jest obraźliwe stwierdzenie, to jest najlepsze, jakie może być. Owca to takie w ogóle bezradne stworzenie, że jak leje deszcz, to na 2 metry dalej ma daszek, ale nie schowa się. Nie wpadnie na pomysł, żeby schować się pod daszkiem. Stoi to i moknie, takie nieszczęśliwe. Najemnik schowa się pod parasol do swojej budki i mówi, niech se moknie, taka głupia. Ale dobry pasterz weźmie taką zmokniętą na swoje ręce i przyniesie pod ten daszek. Osuszy, nakarmi, przytuli. Czy jest możliwe takie pasterzowanie bez Jezusa? Czy jakaś szkoła może wyszkolić pasterzy, którzy bez Jezusa potrafią włożyć serce w swoją pracę, w swoje pasterzowanie? Ja Jezusa nie potrzebuję. Ja jestem wystarczająco dobry. Ile razy słyszymy taki, ja jestem taki dobry, żeby ty nie mów o Bogu. Tyle dobrego zrobiłem. Ilonka miała ostatnio telefon, po którym jej się płakać chciało. Nie ma nikogo takiego dobrego jak ja, bełkocze po pijanemu. Ja tu tyle dobrych rzeczy robię, a tu nikt tego nie docenia. Ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Bo ja jestem dobry, a oni są źli. Napił się i nagle lwa udaje. A jak tylko ryknie nad nim komornik, to biegnie szybciutko, jejku, co to będzie, jak to będzie. I ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czy naprawdę jeszcze masz wątpliwości, że Jezus, mówiąc te słowa, nie w pełni zdawał sobie sprawę z tego, co mówi? Przecież jest jeszcze tyle innych dróg. Jest tyle prawd. Piłat pytał, a cóż to jest prawda? Wielu, kiedy zwiastujemy Ewangelię, mówimy, to jest prawda. A mój wiesz, ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Tamci jeszcze inną. Pogadaj z muzułmanami, to jeszcze inną. A Hindusi jeszcze inną. Nie wiadomo, jaka jest prawda. Ale wielki ja jestem, jedyny Bóg, stwórca tego świata. Powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czy jakakolwiek droga, jakakolwiek prawda i jakiekolwiek życie bez Chrystusa może istnieć? Czy to w ogóle można nazwać drogą, prawdą, życiem bez Niego? Czy to w ogóle możliwe? Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Możesz być wszczepiony w przeróżne krzewy. Mogą ci obiecywać, że jak się tu przyłączysz, jak my cię tutaj, prawda, zapiszemy, jak cię tutaj, prawda, umocujemy, prawda, w jakiś tam sposób, to tu to będziesz miał, chłopie, życie, tu będziesz miał jak u Pana Boga za piecem, a nawet dużo lepiej przecież, to, tamto, siamto. Ale to, jeżeli to, w co chcą cię wszczepić, w co cię chcą zaangażować, do czego cię namawiają, do czego cię przyciągają, to nie jest Jezus Chrystus, to nic z tego nie będzie. Owoce, które wydasz, zgniją, ze śmierdną, będą do wyrzucenia. Gdzie jest dorobek mojego życia? Gdzie się to porobiło? Co się porobiło? Nie ma. Nie ma. Zmarł Wojciech Młynarski. Słuchaliśmy takiej refleksji, jadąc tutaj w radio, że dobrze, że artyści żyją nadal w swoich dziełach. Ale to jest artysta, który żył w tych czasach, no, które dobrze pamiętamy. A co z dziełami artystów z ubiegłego wieku, z początku XX wieku, z końca XIX? Gdzieś w muzeach patrzymy, o, byliśmy w Antwerpii, o, Rubensa obraz. Ale jakoś nie widziałem, żeby Rubens żył w tym obrazie. Obraz to... Niczego. Kosztuje na pewno, ho, ho, ho. Ale nawet ładnie wygląda. Ale na pewno, mając możliwość sięgnięcia do kieszeni, wyciągnięcia tam kilku milionów dolarów, na pewno bym tego nie kupił. A po co? A po co mi to? Czy w takim dziele mam żyć? Czy takie dzieła mam po sobie pozostawić, które za chwilę będą się o nie bić między sobą i procesować, do kogo to ma należeć. Tu, tamto, to się wezmą, ukradną, po ilu latach się znajdzie, ale zniszczone. Ale narobił się, ale napracował, ale dzieło za sobą zostawił. Ja mam pewność, że będąc wszczepionym w pień, którym jest Jezus Chrystus, będąc pewnym Jego słowa, pozwalając się oczyszczać z tego, co go nie chwali, co ogranicza moje owocowanie. Zostawię owoce, które będą owocami na Jego chwałę. Kiedyś z Gosią mieliśmy takie wizytówki wydrukowane. Jeżeli spotkałeś mnie i zapomniałeś o mnie, nic nie straciłeś. Ale jeżeli spotkałeś Jezusa Chrystusa i zapomniałeś o Nim, straciłeś wszystko. Bez Niego nic nie ma żadnej wartości. Bez Niego nic nie ma sensu. Bez Niego szkoda Twojego wysiłku, Twojego zdrowia, Twojego czasu, Twojego intelektu, Twojego wyrzekania się snu i ciężkiej pracy. Bez Niego nic uczynić nie możemy. Ale w Nim możemy wszystko. Nie musimy się lękać, nie musimy się zamartwiać. Nawet mówimy śmiało, odważnie, martwienie się jest grzechem. Przecież On powiedział, spójrzcie na ptaki niebieskie, spójrzcie na lilię. Mają wszystko. Zobaczcie, jak wyglądają. Zobaczcie, niczego nie brakuje. Wiosna jest tuż, tuż. Mieszkamy tu w miejscu, gdzie kiedy otworzysz okna, pierwsze rano, co usłyszysz, to śpiew ptaków. Jeszcze ciemno, ledwo brzask, a one już śpiewają na chwałę Pana. Widziałeś kiedyś zmartwionego wróbelka czy szpaka? Uchodzę taką głową. Nawet nasz wróbelek od rana śpiewa i nie cieszy. A to dopiero te, które nie utraciły tego kontaktu z Bogiem, które czują zapach Boga w powietrzu. Naprawdę. O, już się włączyła radosna muzyka. Mam nadzieję. Świętego Patryka było 2 dni temu. Mam te kobzy. Czy to dudy? Nic bez Niego. Mam, kochani, nadzieję, że te słowa zapadły wam tak dobrze w sercu, że trafiły na taką dobrą glebę. Bo to słowa Jezusa Chrystusa. Bo to Jego słowo. Bo On sam powiedział o sobie. Ja jestem chlebem z nieba. Ja jestem światłością świata. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem bramą dla owiec. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Amen.
Amen. Amen.